poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, Filip Harman. Gościem jest profesor Sławomir Patyra, kandydat PSL-u i Koalicji Obywatelskiej na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kłaniam się.
Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
Panie profesorze, patrząc na sejmową arytmetykę, no wielkich szans na zwycięstwo czy na elekcję przez Sejm, no pan nie ma, nie jest pan faworytem.
Tak, rzeczywiście tak jest. Formalnie, gdybyśmy oczywiście chcieli tę sprawę analizować, no to można by powiedzieć, że jest trzech kandydatów i po jednej trzeciej szans, ale faktycznie arytmetyka, jak pan redaktor wspomniał, jest tutaj wiodącym kryterium dokonywania wyboru przez Sejm różnych organów i faktycznie szans wielkich na ten moment nie mam. Natomiast mam naturę taką, że nie zawsze gram w gry, które wyłącznie wygrywam. Czasami sama gra ma sens także po to, aby pewne wartości w jej toku wyeksponować.
Ale jakie to są wartości? Co chce pan przemycić do tej przestrzeni publicznej?
No, tutaj nawet chcę, powiem szczerze, z otwartą przyłbicą, bez kontrabandy się zachować. Przede wszystkim chcę przemycić moje refleksje na temat relacji pomiędzy państwem a człowiekiem. A także chcę przypomnieć coś, co zostało w ostatnich latach bardzo mocno już zapomniane i zdegradowane nawet w życiu publicznym, że państwo prawne, którym jesteśmy, to państwo, w którym normy prawne, a nie jakiekolwiek inne, na przykład polityczne, mają pierwszeństwo stosowania przed wszystkimi innymi normami i właśnie po to, aby chronić prawa i wolności jednostki.
No właśnie, jest pan zagorzałym krytykiem zmian wprowadzanych przez obóz rządzący. Chodzi głównie o te zmiany o charakterze ustrojowym, czyli ustrój sądów powszechnych, legalność wyboru czy to Trybunału, czy Krajowej Rady Sądownictwa. No i ustawiając się na takim kursie kolizyjnym, powiedziałbym, do rządu, jak chce pan przekonać do siebie sejmową większość, czyli polityków Zjednoczonej Prawicy?
Na przekonywanie sejmowej większości nie mam jakiegoś specjalnego, szczególnego pomysłu. Poza tym, co do tej pory mówię i czynię, chcę przypomnieć wielu politykom, także obecnie większości parlamentarnej, że kiedyś, w roku 1997, opowiedzieli się za państwem praworządnym, opowiedzieli się za państwem, w którym wolności i prawa człowieka są przestrzegane. Zapomnieli o tym pewnie w toku tak zwanej bieżączki politycznej, realizowania często na skróty różnych celów. Chcę im powiedzieć o tym, że państwo tylko i wyłącznie demokratyczne i praworządne jest gwarantem pomyślności obywateli, na której, jak często to sami powtarzają, tak bardzo im zależy.
A panie profesorze, skoro rozmawiamy o tym, jak jest w tym państwie prawa, to może instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich w ogóle nie jest potrzebna, bo złośliwi mówią, że to wymysł komuny i rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić, bo Sejm PRL-u ustawą Rzecznika Praw Obywatelskich powołał. No i może w XXI wieku, w demokratycznym państwie, w którym sądy przecież podobno dobrze działają, na taką instytucję może nie ma miejsca.
Traktuję, panie redaktorze, to pytanie jako prowokację, ale bardzo chętnie się jej poddam. Można by powiedzieć, że takim samym wymysłem komuny i kierując się tą logiką jest Trybunał Konstytucyjny, bo on powstał nawet jeszcze wcześniej. Ba, Trybunał Konstytucyjny został wpisany do Konstytucji, uwaga, w czasie stanu wojennego, a zatem to już zupełnie absurdalna sytuacja. Natomiast mówiąc poważnie, Rzecznik Praw Obywatelskich no nie jest instytucją wymyśloną przez komunę, tylko jest instytucją, która ma swoje korzenie jeszcze w wieku XVIII, a właściwie w początkach XIX. Model skandynawski ombudsmana powstał właśnie po to, aby niezależny organ państwa patrzył na ręce organom administracji publicznej, które z natury rzeczy mają do siebie to, że bardzo często przepisy, ramy konstytucyjne, ustawowe nieco ich uwierają, więc próbują je albo troszeczkę rozszerzać, albo omijać. W takich czasach jak dzisiaj Rzecznik Praw Obywatelskich jest szczególnie potrzebny właśnie dlatego, że mamy głęboki regres standardów ochrony wolności i praw człowieka.
W takim razie przechodząc naprzód, jakie będą pierwsze trzy decyzje Sławomira Patyry jako Rzecznika Praw Obywatelskich, oczywiście zakładając, że przez Sejm i Senat zostanie pan wybrany?
O, trudno mi powiedzieć w tej chwili o tych trzech pierwszych decyzjach, bo to oznaczałoby, że sam dokonuję gradacji w zakresie tych wolności i praw jednostki, które powinny być bardziej, a które mniej dostrzegane. Chcę powiedzieć tak, że konstytucja takiej gradacji nie dokonuje. Ja również traktuję wszystkie wolności i prawa jednako. Natomiast rzeczywiście jest tak, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien przede wszystkim reagować na aktualne problemy. Aktualne problemy to jest oczywiście zasadniczo problem praworządności, która wbrew pozorom wcale nie stanowi jakiegoś abstrakcyjnego problemu na poziomie najwyższych władz publicznych, tylko widzimy to już dzisiaj bardzo wyraźnie, chociażby poprzez praktyki dokonywane w toku pandemii przez rządzących, że dociera na najniższy poziom funkcjonowania człowieka. Więc kwestia prawa do zgromadzeń, kwestia reakcji policji na protesty obywateli, kwestia bezprawnego pozbawiania wolności obywateli, kwestia wreszcie także funkcjonowania warunków, w jakich funkcjonują obywatele w zakładach karnych. Myślę, że tutaj agenda, którą pan profesor Adam Bodnar, którego bardzo szanuję, jego dorobek doceniam, jest wyznacznikiem także tego, aby te działania zintensyfikować jeszcze.
Czyli rozumiem, że kontynuacja, a nie rewolucja.
Absolutnie. Nie ma potrzeby rewolucjonizować instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, który to rzecznik od czasu pani profesor Ewy Łętowskiej, mimo tego odium, które pan redaktor podkreślił, że to instytucja z genezą z okresu komunistycznego. Przecież pani profesor Łętowska stworzyła zasadnicze standardy tej instytucji. Było jej niewątpliwie trudno, ponieważ musiała też zdobyć zaufanie społeczeństwa. Dzisiaj Rzecznik Praw Obywatelskich zaufaniem społeczeństwa się cieszy, bardzo dużym. Natomiast nie cieszy się zaufaniem, nie cieszy się poważaniem ze strony władz politycznych. I to zadanie rzecznika dzisiaj jest szczególnie istotne, aby kontynuować walkę o utrzymanie standardów.
No właśnie, ja bym chciał, żebyśmy o tej płaszczyźnie politycznej chwilkę porozmawiali. Czy jako rzecznik byłby pan w stanie stanąć w obronie polityka PiS-u, czy narodowca, osoby z prawicowymi, czy to poglądami, czy konotacjami, jeżeli taka osoba, zakładając, że władza się zmieni, potrzebowałaby pomocy rzecznika?
Panie redaktorze, jestem człowiekiem i konstytucjonalistą, tutaj pozwolę sobie oba te aspekty podkreślić, który jest głęboko przeciwny temu, aby klasyfikować ludzi i oceniać ludzi tylko i wyłącznie ze względu na ich poglądy polityczne, ze względu na ich preferencje seksualne, ze względu na ich płeć i szereg innych cech z istoty człowieczych. Więc dla mnie nie ma znaczenia i nie miałoby znaczenia to, czy ktoś jest lewicującym działaczem, czy działaczem prawicy, skrajnej prawicy, czy jest nawet byłym funkcjonariuszem władzy politycznej poddanej weryfikacji, przy wystąpieniu o pomoc, o ochronę wolności i praw tego człowieka, ponieważ chodzi tutaj właśnie o to, iż te kryteria nie mogą być w ten sposób stosowane. Na pytanie konkretnie odpowiadam tak, oczywiście, jeżeli podejmowano by wobec osób przez pana wymienionych działania niezgodne z prawem, nie mieszczące się w standardach ochrony wolności i praw jednostki, jak najbardziej tak.
Pytam o to dlatego, że była premier Beata Szydło jakiś czas temu zarzuciła, że od początku istnienia funkcji czy instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich ten rzecznik, polski rzecznik, nigdy w stronę prawicy się nie pochylał.
Nie wiem, co miałoby oznaczać pochylanie się w stronę prawicy w rozumieniu pani, byłej pani premier Beaty Szydło. Na pewno mogę powiedzieć, analizując działalność rzecznika, że rzecznik rzeczywiście nie interweniował zawsze w tych przypadkach, kiedy nie tyle wolności i prawa były naruszane przez państwo, tylko polskie prawo było naruszane przez obywateli. Bo w tym zakresie są instytucje prawne, które mają właśnie służyć temu, aby obywatele również przestrzegali obowiązującego ich prawa.
Ma pan, panie profesorze, dwóch głównych kandydatów, czy dwóch jedynych. Jednym z nich jest aktywista Piotr Ikonowicz, zaproponowany przez Lewicę, a drugi, wydaje się, że główny pański rywal, to Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan ocenia te kandydatury? To znaczy, w czym jest pan lepszy, załóżmy, od pana Wróblewskiego? Bo tak jak mówiłem, no jest to, wydaje się, główny rywal.
Panie redaktorze, pewnie rozczaruję pana, ale ja nie odpowiem na to pytanie konkretnie, ponieważ nie mam w zwyczaju oceniać osób, które są moimi kontrkandydatami, czy rywalizują o to samo stanowisko. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że pana Piotra Ikonowicza znam z działalności politycznej jeszcze z dawnych czasów parlamentarnych. Doceniam jego wrażliwość społeczną na pewno. Od jego kandydatury, jego aktualnej działalności absolutnie nie będę komentował. Nie powiem też, w czym jestem lepszy, bo to nie jest konkurs piękności. To nie jest wybór polityczny. Ja mogę powiedzieć tak. Ze swej strony mogę zadeklarować, że będę chronił wolności i prawa jednostki, kierując się swoją wiedzą, niezależnością i wrażliwością społeczną.
Panie profesorze, pytanie na sam koniec. Czy nie boi się pan, że niezależnie od tego, jak się te pana losy potoczą, to, że zostanie panu przypięta łatka człowieka Platformy czy człowieka Starego Układu? I tu będę się posiłkował przykładem, bo jest przykład, kazus profesora Andrzeja Jakubeckiego, którego pewnie pan dobrze zna. Profesora, który został wybrany na sędziego Trybunału, został zaproponowany przez rząd Platformy, wybrany przez rząd Platformy. Prezydent nie odebrał od niego przysięgi, dlatego też pan profesor nie orzeka. Ale jest to, wydaje się, podobny przykład, bo specjalista, merytorycznie nikt chyba nie ma mu nic do zarzucenia, włącznie z politykami obozu rządzącego, a mimo to taka właśnie łatka panu profesorowi została przypięta. Stąd też moje pytanie do pana.
Panie redaktorze, powiem tak. Po pierwsze, gdyby było mi dane znaleźć się w towarzystwie takich osób z tak przypiętymi łatkami, byłbym przeszczęśliwy, ponieważ pan profesor Andrzej Jakubecki jest człowiekiem wysokiej klasy, specjalistą i znakomitym także dobrym człowiekiem, poczciwym, uczciwym i rzetelnym. Tak go oceniam. Żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy wszystkim się przypina jakieś łatki, bo tak jest łatwiej sobie klasyfikować ludzi wedle własnych kryteriów. Jeżeli ktoś chciałby mi przypiąć łatkę, no właśnie, nie wiem, poplecznika, zwolennika działalności politycznej, to ja na to tylko mogę powiedzieć szkoda, ponieważ warto się z uwagą wsłuchiwać zarówno w to, co mówił przywołany przez pana redaktora, pan profesor Jakubecki, jak i ja, i nie dostrzegą państwo tam nigdy w żadnych naszych wypowiedziach jakichkolwiek politycznych konotacji, ale tak jest podobno łatwiej w społeczeństwach dość niewyedukowanych, tak delikatnie powiem, takie manichejskie podejście, że ludzie są albo czarni, albo biali, po prostu łatwiej pozwala tym ludziom żyć.
Bardzo dziękuję za rozmowę, profesor Sławomir Patyra.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze, i bardzo państwu dziękuję za cierpliwe wysłuchanie moich refleksji.
Filip Karman, bardzo dziękuję, do usłyszenia.